Mówi Pary Szerfi. Dzień dobry, sobota 29 listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości, a dalej przegląd sobotniej prasy. Dzisiejsze gazety francuskie przeczytali panowie Piotr Błoński i Piotr Rosuchowicz. W magazynie europejskim z cyklu Euronet Anna Bernhardt zastanawia się nad przyszłością traktatu lizbońskiego i nad wyborami europejskimi. Z własnej woli weszłaś na moje pokoje, powiedział pająk do muchy. Jak to, a także dwie świeckie religie XX wieku, marksizm i psychoanaliza, mają się do muzyki, dowiemy się z paryskiej kroniki muzycznej Piotra Kamińskiego. Audycję realizuje Andrea Kunowa, której od strony technicznej sekunduje Pascal Bungo. Tyle zapowiedzi, teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości Refi z Paryża. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Indyjskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały ostatnią grupę terrorystów w hotelu w Bombaju. W zamachach zginęło 195 osób, 295 odniosło obrażenia. Setki ofiar starć między chrześcijanami i muzułmanami w Nigerii w związku z wynikami wyborów lokalnych w środkowej części kraju. Ponad 100 ofiar ulewnych deszczy w południowej Brazylii. Niemal 80 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy. OPEC utrzymuje produkcję ropy naftowej na dotychczasowym poziomie 27 milionów baryłek dziennie. Projekt budowy pomnika UPA kolejnym powodem napięć na linii Moskwa-Kijów. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, a teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Indyjskie siły bezpieczeństwa zastrzeliły ostatnich trzech islamistów terrorystów, którzy zabarykadowali się w luksusowym hotelu Taj Mahal w Bombaju. Znaczna część pomieszczeń hotelowych jest zniszczona. Tym samym operacja przeciwko napastnikom trwała 60 godzin. Zginęło 195 osób, 295 zostało rannych. Zakończono akcję policji także w hotelu Trident, gdzie według dyrekcji zginęły 32 osoby, pracownicy i goście hotelowi. Policja, która jest zdania, że napastnicy chcieli wysadzić w powietrze hotel Taj Mahal, zamieniając go w stertę gruzów, także planowali akcję porównywalną do tej z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku. Siły bezpieczeństwa podały, że 8 terrorystów, podając się za studentów, przez miesiąc prowadziło dokładny rekonesans w miejscach ataku. Celem zamachów byli przede wszystkim cudzoziemcy, w tym pierwszym rzędzie Amerykanie i Brytyjczycy, a także obywatele Izraela. Ci ostatni stanowią najliczniejszą grupę wśród ofiar obcokrajowców. Według źródeł izraelskich w atakach zginęło 9 Izraelczyków. W sumie w trwającej 60 godzin tragedii życie straciło 27 obcokrajowców. Zamachy wywołały kolejne napięcie na linii Indie-Pakistan, gdyż władze indyjskie natychmiast oskarżycielskim palcem wskazały na stronę pakistańską jako na sprawcę tego, co się stało. Indie twierdzą, że wskazuje na to niemal perfekcyjnie przygotowana i przeprowadzona operacja. Podejrzenia padają także na Al-Kaidę. Pakistan gwałtownie zaprzecza zarzutom, zapowiada, że przeprowadzi energiczne dochodzenia, by znaleźć sprawców zamachu i ostrzega Indie, by nie reagowały pochopnie. Do zamachów przyznała się tajemnicza, dotąd nieznana grupa islamistów Mujahedini z Dakanu. Tak nazywa się równina w środkowej i południowej części Indii. Słuchamy Państwo Paryża, RFI. Setki ofiar pociągnęły za sobą starcia między chrześcijanami a muzułmanami w środkowej Nigerii, jakie wybuchły po ogłoszeniu wyników wyborów lokalnych. W meczecie w mieście Jos korespondent Radia France International Aminu Manu doliczył się 378 ciał, ale przyznaje, że w chwili opuszczenia świątyni przyniesiono ciała trzech kolejnych ofiar. Także na ulicach leżą liczne ciała zabitych w starciach, które miały niezwykle gwałtowny przebieg. Około 10 tysięcy osób uciekło w popłochu ze swoich domów, szukając schronienia w kościołach, meczetach oraz w koszarach wojska i policji, ale według naocznych świadków także budynki świątyń są celem ataków. Miejscowy gubernator w czterech miejscowościach prowadził godzinę policyjną. Prezydent Nigerii na miejsce zamieszek skierował oddziały wojska. Iskrą, od której zaczął się pożar, była pogłoska, jakoby All Nigerian People's Party, nigeryjska partia ludowa, która uchodzi za partię muzułmanów, przegrała lokalne wybory na rzecz ugrupowania chrześcijan People's Democratic Party, demokratycznej partii ludowej rządzącej na szczeblu ogólnokrajowym. Rejon miasta Jos był już w 2001 roku widownią gwałtownych starć między muzułmanami i chrześcijanami, w których kilkaset osób straciło życie. Ponad 100 osób zginęło w wyniku ulewnych deszczy, jakie nawiedziły stan Santa Clara w południowej Brazylii. Jest to niestety bilans tymczasowy, jaki podała miejscowa obrona cywilna. 19 osób uznano za zaginione. 79 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczania swoich domów, uciekając przed skutkami nawałnicy. Miejscowe władze w kilku miejscach prowadziły godzinę policyjną, aby nie dopuścić do plądrowania sklepów w poszukiwaniu żywności i wody pitnej. Niektóre rejony są odcięte od reszty kraju. Tam pomoc dostarczana jest śmigłowcami. Istnieją poważne obawy co do wybuchu epidemii chorób zakaźnych. Deszcze zaczęły padać przed tygodniem. Armia iracka poinformowała o znalezieniu w prowincji Diyala masowych grobów, w których znajdują się ciała co najmniej 30 osób. Groby znajdują się na północ od Bagdadu w strefie kontrolowanej przez Al-Kaidę, gdzie często dochodzi do masakr szyitów. 5 osób odniosło obrażenia w wyniku starć między osadnikami żydowskimi a palestyńczykami w Hebronie na zachodnim brzegu Jordanu. Zamieszki miały miejsce w pobliżu domu, który od marca ubiegłego roku zajmują ortodoksyjni osadnicy żydowscy, mimo że sąd izraelski nakazał im opuszczenie budynku. Osadnicy obrzucili Palestyńczyków kamieniami i oddali kilka strzałów w powietrze. W Aalborgu w północnej Danii zmarł w wieku 90 lat słynny architekt duński Jørn Utzon, autor projektu m.in. znanego gmachu opery w Sydney. W wyniku sporu z władzami australijskimi zrezygnował w połowie realizacji swojego projektu z dalszej budowy opery. Prace dokończyli Peter Hahn, David Littlemoore i Lionel Todd. OPEC, organizacja producentów ropy naftowej, postanowiła na spotkaniu w Kairze utrzymać produkcję tego cennego surowca na dotychczasowym poziomie ponad 27 milionów baryłek dziennie. Ceny ropy tak jak pieły się w astronomicznym tempie, tak teraz spadają z pieca na łeb. W lipcu płacono za baryłkę $147. W ubiegłym tygodniu poniżej 50, co widać także na stacjach benzynowych. We Francji litr benzyny 98 oktanowej z euro 46 spadł dzisiaj do euro 15. Między Rosją a Ukrainą doszło do kolejnego iskrzenia dyplomatycznego. Tym razem powodem niesnasek jest plan budowy we Lwowie pomnika upamiętniającego ukraińskich nacjonalistów ZUPA. Projekt, jak podaje Agence France-Presse, wywołał białą gorączkę rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które w wydanym oświadczeniu podkreśla, że UPA kolaborowała z Niemcami i była odpowiedzialna za śmierć radzieckich żołnierzy i polskich cywilów. Strona ukraińska odpowiada, że Moskwa fałszuje prawdę i że pomnik jest hołdem wobec tych, którzy nie ugięli się ani przed hitlerowcami, ani przed bolszewikami. W Moskwie kilkaset osób demonstrowało przeciwko brutalnemu pobiciu dziennikarza miejscowej gazety. Dziennikarz w wyniku obrażeń, których sprawcy są nieznani, stracił nogę. Ofiara znajduje się w stanie śpiączki. I jeszcze jedna wiadomość, tym razem z narciarskich aren z dalekiego Kuusamo w Finlandii, gdzie rozgrywane były z kolei zawody w narciarstwie klasycznym. Jeśli chodzi o sprint, no to trzeba przyznać, że panowie to głównie Norwegowie. Wygrali pierwsze 3 miejsca, zajęli pierwsze 3 pozycje, natomiast w konkurencji kobiet zwyciężyła Petra Majdic, Słowenka, przed Liną Andersson, Szwedką, i na trzecim miejscu przybiegła Polka Justyna Kowalczyk, która w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata zajmuje 5. miejsce. Prowadzi Słowenka Petra Majdic. I to wszystko, to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety dzisiejsze przejrzeli dwaj Piotrowie. Piotr Osuchowicz, Piotr Boński, poranne dzienniki, Piotr Osuchowicz, Le Monde. Posłuchajmy.
Le Figaro i Le Parisien grają na sensacji, publikując na pierwszych stronach fotografie i opowieści ocalonych z zamachów bombaju francuskich obywateli. Libération za główny temat obiera kryzys, a właściwie zastój na francuskim rynku nieruchomości. Temat naszej piątkowej kroniki ekonomicznej. La Croix zaś wielkie manewry w pejzażu francuskich mediów katolickich, które właśnie jednoczą się i koncentrują swoje środki. Bombaj stał się celem zamachów terrorystycznych, choćby dlatego, pisze w Le Figaro Pierre Rousselin, że zwany bywa indyjskim Nowym Jorkiem. Zamachy były skierowane w miejsce uczęszczane przez cudzoziemców, głównie Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów i Izraelczyków, i noszą znamię Al-Kaidy. Nie wiadomo na razie, kto je zorganizował, ale wybór celów i sposób przeprowadzenia operacji dowodzą, że Al-Kaida była co najmniej ich inspiratorką. Celem jest Zachód, a równocześnie Bombaj jako symbol Indii nowoczesnych, demokracji w gospodarczym rozkwicie, którą terroryści chcą pogrążyć w chaosie. Prasa lokalna mówi o indyjskim 11 września, a podejrzenia kierują się w stronę Pakistanu, którego pogranicze z Afganistanem stało się głównym rezerwuarem terroryzmu. Ale czy nie o to właśnie chodziło zamachowcom? Destabilizacja Indii w dobie zagrożenia kryzysem ekonomicznym nie jest jedynym celem terrorystów. Podobny cel przyświeca im w odniesieniu do rządu w Pakistanie, którego polityka zbliżenia z Indiami nie leży w ich interesie, a co dopiero wysiłki na rzecz walki z ekstremizmem i kontroli nad służbami bezpieczeństwa, które w stosunku do islamistów od lat odgrywają rolę dwuznaczną. Przywrócenie napięcia w stosunkach pakistańsko-indyjskich służy destabilizacji władzy w Pakistanie, tym łatwiejszej, że w przeciwieństwie do Indii kraj ten jest na skraju bankructwa, pisze Pierre Rousselin. A równocześnie te zamachy są wyzwaniem rzuconym przez terrorystów Barackowi Obamie, który zapowiedział, że będzie ich zwalczać i w Afganistanie, i w Pakistanie. W zamachach zginęło co najmniej 22 cudzoziemców, w tym dwoje Francuzów. Dzienniki z żalem odnotowują śmierć założycielki firmy Princess Tam Tam i jej męża. Lumia Hiriji, której korzenie rodzinne sięgały jednocześnie Indii i Madagaskaru, stworzyła w latach 80. oryginalny i dowcipny styl damskiej bielizny, sexy, bez cienia wulgarności, i odniosła taki sukces, że po 23 latach stała na czele sieci 150 butików, ciesząc się nie tylko uznaniem, ale i sympatią środowiska mody i klientek. W Lacroix, oprócz zestawu artykułów na temat katolickich mediów audiowizualnych we Francji, których omówienie wymaga osobnej audycji, znalazłem przejmujący tekst rosyjskiego prawosławnego kapłana i pisarza Władimira Zielińskiego, komentujący deklarację Świętego Synodu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w 75. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Oto fragment. Hołodomor. Żaden kraj prócz Ukrainy nie ma słowa określającego rzeczywistość nieznaną i niewyobrażalną dla narodów, których nie spotkał tak straszny los. Autor przypomina, że według oficjalnych nawet statystyk 3,5 miliona osób zmarło na Ukrainie, a 7 milionów w całym Związku Sowieckim wskutek świadomej akcji władz, kiedy, jak pisze, całe zbiory z lat 1932-33 były konfiskowane we wsiach otaczanych przez wojsko, które strzelało nawet do dzieci zbierających nocą zagubione kłosy. Na Ukrainie, czytamy, mówi się o ludobójstwie i podkreśla się użycie właśnie tego terminu. Budzi on gniew w Rosji od najwyższych oficjalnych czynników, aż po środowiska zwane patriotycznymi, które irytuje prozachodnie stanowisko Kijowa. Ich argument jest taki, że ucierpiały wtedy wszystkie narody ZSRR. To też ani prezydent Miedwiediew, ani patriarcha Aleksy nie uczestniczyli w upamiętnieniu ofiar Hołodomoru. Ta rozdzierająca rocznica stała się nową przeszkodą w stosunkach między wczorajszymi bratnimi narodami, które i bez tego są dosyć skomplikowane. Dziś, pisze ojciec Zieliński, uznanie Hołodomoru za ludobójstwo na Ukrainie stało się niemal równoznaczne z działaniem przeciw Rosji. I to przeciw jest właśnie tragiczne, bo pamięć o ofiarach tak straszliwej i zdradzieckiej przemocy nie toleruje ani interesów politycznych, ani narodowych resentymentów. Każdy naród powinien zachować pamięć nieuleczalnych ran, również potomkowie chłopów nadwołżańskich, Tambowa albo północnego Kaukazu, najbogatszych w zboże regionów przedkomunistycznej Rosji, którym zaślepiony swą ideologią reżim zgotował podobny los. Niestety nie pamięta się dzisiaj o nich. Natomiast upamiętnianie Hołodomoru jest aktem sumienia narodu, który odnajduje się w godzinę Wielkiego Piątku. Jest to warunek niezbędny dla duchowego zmartwychwstania, kończy ojciec Zieliński.
Ukraina i Gruzja pozostawione na progu NATO, tytułuje swój artykuł w Le Monde Piotr Smolar. Różne ścieżki wiodą do Paktu Północnoatlantyckiego. Stany Zjednoczone poprzez administrację kończącego swe urzędowanie właśnie George'a Busha za wszelką cenę chcą Gruzję i Ukrainę doprowadzić jak najbliżej do NATO. Niestety zapowiadane na wtorek i środę spotkanie szefów dyplomacji krajów należących do Unii Europejskiej nie wróży tu niczego dobrego. Przewidywana jest nawet zapowiedź częściowego wszczęcia dialogu z Rosją. Zasadę przyjęcia Ukrainy i Gruzji do paktu przyjęto podczas kwietniowego szczytu w Bukareszcie. Chaos polityczny, jaki potem zapanował na Ukrainie, i wojna między Gruzją a Rosją znacznie ostudziły w tym względzie zamiary Zachodu, a zwłaszcza Francji i Niemiec. Dla Paryża i Berlina nie może być mowy, przynajmniej na razie, o przystąpieniu Kijowa i Tbilisi do planu działań na rzecz członkostwa, MAP, Membership Action Plan. Natomiast administracja amerykańska, opierając się na niespożytych działaniach rosyjskiej opozycji wobec Kremla, proponuje inne rozwiązanie problemu. Chodziłoby mianowicie o bezpośrednie przyjęcie Ukrainy i Gruzji do NATO bez przechodzenia przez wspomniane MAP. Polska i Republika Czeska przystąpiły do NATO bez żadnego przechodzenia przez MAP, przypomina szefowa dyplomacji amerykańskiej Condoleezza Rice. Rosjanie, głosem przebywającego na Kubie Miedwiediewa, cieszą się z postawy amerykańskiej, ale tylko z tej jej części, która dotyczy zrezygnowania Waszyngtonu z MAP wobec Ukrainy i Gruzji. W Tbilisi uwaga skoncentrowana jest raczej na przesłuchaniach parlamentarnych. Prezydent Saakaszwili przekonuje, że operacje wojskowe były nieuniknione. Natomiast były ambasador Gruzji w Rosji, Rosji Kicmaryszwili, twierdzi z pozycji teraz już gruzińskiej opozycji, że prezydent Saakaszwili przeliczył się w sierpniu, będąc wtedy pewnym, że w przypadku interwencji gruzińskiej w Abchazji Stany Zjednoczone przyjdą mu z militarną pomocą. Były reprezentant dyplomatyczny Gruzji w Moskwie widzi jedno wyjście. Niech prezydent Saakaszwili przyzna się teraz do błędu i publicznie przeprosi uchodźców z Abchazji, przyznając, że wojny można było uniknąć. Czytamy w zakończeniu artykułu Piotra Smolara w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt.
Szwecja jako kolejny kraj ratyfikowała traktat lizboński. Decyzja ta jednak nie przesądza jeszcze losów tego traktatu, który musi być przyjęty we wszystkich krajach członkowskich Unii. Trzy z nich się nadal opierają. Irlandia, która odrzuciła projekt w referendum, ale także Czechy i Polska, gdzie proces ratyfikacyjny został zatrzymany. Sébastien Curpas z Europejskiego Ośrodka Studiów Politycznych w Brukseli uważa, że można znaleźć wyjście z tej sytuacji.
Alors évidemment, il y a l'Irlande qui a rejeté ce traité. Probablement il y aura un deuxième référendum, mais il faut offrir aux Irlandais une autre offre.
Po pierwsze, oczywiście jest Irlandia, gdzie odrzucono traktat. Najprawdopodobniej odbędzie się drugie referendum, ale trzeba coś innego zaproponować Irlandczykom, bo nie można od nich wymagać, by głosowali na ten sam tekst. Trudno byłoby im zrozumieć, dlaczego mają głosować jeszcze raz w sprawie, w której już wcześniej się wypowiedzieli. Istnieją jednak perspektywy możliwości poprawienia tekstu dla Irlandczyków. Na przykład propozycja, by każde państwo zachowało swojego komisarza, chociaż jest to wewnętrznie sprzeczne, gdyż komisarz z założenia nie reprezentuje interesów własnego kraju. Ale ponieważ była to sprawa ważna dla Irlandczyków, to zostanie załatwione. Drugą rzeczą będzie uspokojenie Irlandczyków w sprawach dla nich istotnych i drażliwych. Chodzi przede wszystkim o pozostawienie w gestii państw neutralności, udziału w obronie europejskiej czy regulacji podatków. Co prawdę powiedziawszy, znajduje się już w traktacie, ale być może niewystarczająco jasno sformułowany. Trzeba na przykład zagwarantować Irlandii, że nie będzie zmuszona do udziału we wspólnej polityce obronnej, jeżeli nie będzie tego chciała.
De dire ça reste sous le veto de chaque État membre. On ne peut pas forcer l'Irlande de participer dans une éventuelle politique de défense commune, par exemple.
Oprócz Irlandii są również Czechy, które wstrzymały swój proces ratyfikacyjny, czekając na decyzję Sądu Konstytucyjnego. Decyzja właśnie zapadła na korzyść traktatu, ale oprócz przegłosowania w parlamencie pozostaje jeszcze zgoda prezydenta Klausa, który jak wiadomo jest zdecydowanym przeciwnikiem traktatu. Przypomnijmy, że jako jedyny szef państwa europejskiego pogratulował on Irlandczykom świetnych wyników referendum. Paradoksalnie jednak, a może jest to kwestia w przypadku po niedawnej wizycie Klausa w Dublinie zwiększyła się liczba zwolenników traktatu. Jeden z niemieckich europosłów zaapelował więc do prezydenta Czech, by jak najczęściej odwiedzał Irlandię. Wszystko wskazuje na to, że zostanie tu zorganizowane powtórne referendum. Komisja parlamentarna w Dublinie wypowiedziała się w tym duchu, a sondaże opinii publicznej pokazują, że tym razem tekst ma szansę przejść. W każdym razie przegłosowanie traktatu przez Irlandczyków załatwi tę sprawę w Polsce, gdyż prezydent Kaczyński nie będzie już miał powodów, by nie podpisać ustawy. Małe są jednak szanse, by przyszłoroczne, czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się już na zasadach zawartych w traktacie lizbońskim. Nawet jeżeli zostałby on przyjęty przez wszystkie kraje, to i tak wdrażanie nowych zasad wymaga czasu. Polacy będą wybierali już po raz drugi swych europosłów. Ilu ich będzie i kto ma szansę reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, zapytaliśmy Elżbietę Skotnicką i Lasiewicz z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Teraz będzie tych posłów 50, dlatego że nastąpiła pewna korekta w związku z dojściem dwóch krajów, Rumunii i Bułgarii, i wobec tego nie będziemy mieć 54 posłów, a 50. Ale nadal obowiązuje, jak wiemy, ustalenia traktatu z Nicei.
No właśnie, sytuacja jest niejasna, chyba że jakimś cudem zostanie przegłosowany we wszystkich krajach traktat lizboński. Wtedy no, zasady się trochę zmienią.
Trochę się zmienią, ale jest to tak mało prawdopodobne, że sądzę, że na razie nie ma o czym mówić.
No to jest to, o czym mówić, o jakie tematy będą dominować w kampanii wyborczej posłów europejskich. Jak to wygląda w Polsce według niektórych sondaży przeprowadzonych już wcześniej? Na pierwsze miejsce wysuwają się tematy bezrobocia, kryzysu. Ochrona środowiska jest też wysoko notowana, ale jednak kryzys i obawa przed utratą pracy chyba znajdują się na pierwszym miejscu.
Proszę pani, tak, ale w gruncie rzeczy ta cała lista oczekiwań wobec przyszłego Parlamentu Europejskiego wśród tych respondentów tej grupy polskiej jest bardzo zbliżona do wyników reprezentacji całej Unii. No my może troszeczkę więcej uważamy, że powinny być zwiększone na przykład kompetencje i uprawnienia instytucji europejskich. Również uważamy, że tożsamość wartości europejskich powinna być silniej wzmocniona. Natomiast na bezrobocie zwracamy trochę mniej uwagi. No, my jesteśmy w wyjątkowo szczęśliwym okresie, jeszcze jak do dzisiejszego dnia spadku bezrobocia, i to takiego bardzo spektakularnego. No i wzrost gospodarczy właściwie się kompletnie nie różni. No i jeżeli chodzi o inflację i siłę nabywczą, to ogół Europejczyków, a w 41% uważa, że to powinien być jeden z priorytetów przyszłego parlamentu, podczas kiedy Polacy uważają, że tylko 15% naszych respondentów na to zwraca uwagę. Czyli po prostu te różnice wynikają z jakichś lokalnych pewnych sytuacji. To badanie było robione w czasie, kiedy jeszcze w Polsce się o kryzysie nie mówiło.
Czy można już teraz charakteryzować różnice, jakie będą panowały między posłami wystawionymi przez poszczególne partie polskie?
Proszę pani, o tym jeszcze w tej chwili nie można powiedzieć, dlatego że my jeszcze nie mamy sformułowanych i opublikowanych programów wyborczych, więc to jest dosyć trudna sprawa. Natomiast możemy trochę wnioskować z takiego łączenia dwóch rodzajów informacji. Jedne dotyczą tego, jakich kandydatów chcielibyśmy mieć w przyszłości i w jakiej partii możemy takich kandydatów najlepiej znaleźć. A więc można by powiedzieć, że dla Polaków taką bardzo ważną cechą przyszłego kandydata, która będzie prawdopodobnie decydować w tych deklaracjach o wyborach, to jest jego doświadczenie w sprawach europejskich, jak również ich stanowisko w odniesieniu do wyzwań europejskich. To są dla Polaków rzeczy bardzo ważne. Wbrew temu to się potocznie myśli, że Polacy raczej uważają, że polscy deputowani do parlamentu powinni głównie zajmować się sprawami polskimi. Tutaj muszę powiedzieć, że ta świadomość co do celów, zadań Parlamentu Europejskiego w minionych tych 4 latach niesłychanie wzrosła. I w ogóle wiedza Polaków na temat Parlamentu Europejskiego jest zaskakująco dobra i szczerze mówiąc lepsza od takich średnich, uśrednionych wyników uzyskanych od ogółu mieszkańców Unii Europejskiej. Teraz wobec tego można by się zapytywać, że jeżeli mamy takie profile tych pożądanych cech kandydatów, to w jakich partiach możemy ich najłatwiej znaleźć, prawda? No i tutaj bezwzględnie na pierwsze miejsce wysuwa się Platforma Obywatelska. To jest aż 26%, ale, i tutaj zwracam na to uwagę, aż 18% naszych przyszłych wyborców uważa, że nie ma jeszcze takiej partii, w której poszukiwaliby tego typu kandydatów. Co oczywiście nie najlepiej świadczy o wyobrażeniu Polaków o partiach, no natomiast stawia dosyć wysokie wymagania wobec przyszłych deputowanych.
Kandydaci i głosujący mają jeszcze sporo czasu na dyskusję i zastanawianie się nad problematyką wyborów europejskich. Poruszamy jednak ten temat już teraz, gdyż obywatele państw Unii Europejskiej rezydujący w innych krajach mają niewiele czasu, by zgłosić się do odpowiednich urzędów. Europejczycy muszą zdecydować, czy będą głosować na kandydatów z rodzinnego kraju, czy z tego, gdzie aktualnie mieszkają. Polacy przebywający za granicą, którzy chcą głosować na polskich kandydatów, zapisują się na listy wyborcze w placówkach dyplomatycznych na kilka dni przed datą wyborów. Natomiast Polacy mieszkający we Francji, którzy chcą głosować na miejscowych kandydatów, muszą zgłosić się na merostwo do końca tego roku i wypełnić odpowiednie formularze. Pytany, czy przygotowania do wyborów europejskich już się rozpoczęły, ambasador Polski w Paryżu Tomasz Orłowski odpowiedział.
Według mojej wiedzy jeszcze nie ma w zasadzie przygotowań do wyborów. Istnieje w tej chwili bardzo wiele, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie, bardzo wiele pomysłów, ponieważ jest wzrastające poczucie, że kryzys, w którym znalazła się Europa na skutek braku ratyfikacji traktatu lizbońskiego, wymaga bardzo silnej odpowiedzi. Odpowiedzi Europejczyków, którzy chcą, żeby Unia posuwała się do przodu. Wybory europejskie dlatego będą z całą pewnością również elementem, do którego będziemy podchodzili z przekonaniem, że ma za zadanie wyrazić opinię większości, że chcemy traktatu. Że chcemy, żeby Europa się pogłębiała w swojej współpracy. Tym bardziej, że kryzys ekonomiczny, w którym coraz głębiej niestety będziemy się zanurzali, wymaga również odpowiedzi wspólnych.
Do wyborów europejskich będziemy wracać w naszych audycjach. Dzisiaj tylko chcieliśmy przypomnieć osobom rezydującym za granicą, które chcą wziąć udział w głosowaniu, o konieczności wpisania się na lokalne listy wyborcze.
La radio du monde.
Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. De la vie je ne sais rien. Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long? Je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours, ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est le
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Z własnej woli weszłaś na moje pokoje, powiedział pająk do muchy w jakiejś bajce. W przeciwieństwie do dwóch słoweńskich myślicieli, Mladena Dolara i Slavoja Žižka, nie uprawiam filozofii, nie wyznaję dwóch religii świeckich XX wieku, czyli marksizmu i psychoanalizy, nie studiuję dzieł Lenina i Lacana, na których poza Lublianą i pewną kawiarnią w Warszawie mało kto już dziś na świecie zwraca uwagę. Nie uważam, jak Žižek, maoisty grafomana Alena Badiou za filozofa równego Platonowi i Hegelowi. Mam wszelako niejakie pojęcie o operze. Gdy więc wspomniani dwaj autorzy publikują książkę na ten temat, a książka ta wychodzi w przekładzie polskim, czuję się uprawniony do wypowiedzi na ten temat. Książka pod tytułem Druga śmierć opery otoczona jest banderolką z napisem Poleca pierwsze radio informacyjne, które też figuruje na ostatniej stronie okładki jako patron medialny przedsięwzięcia, choć obawiam się, że tym razem pierwsze radio informacyjne było źle poinformowane. Drugim patronem medialnym jest natomiast polska edycja postępowego miesięcznika francuskiego Le Monde Diplomatique, co z pewnością wskazuje na słuszność ideową książki Dolara i Žižka, choć niekoniecznie na jej merytoryczną rzetelność. Czego też dowodzi sąsiadujący z dwoma logo, tekścik promocyjny. Znajdziemy tam wyjściową tezę książki, do której zaraz wrócę, oraz zapewnienie, że autorzy używają olśniewających narzędzi. Nigdy nie widziałem olśniewających narzędzi Slavoja Žižka i jego kolegi z Lubliany. Pomyślałem wszakże, że musiałyby być nie lada jakie, by przy ich pomocy dowieść, że opera jest w zasadzie sztuką martwą. Sztuki posługiwania się olśniewającym narzędziem, jakim jest słówko w zasadzie, uczył nas jeszcze w latach 70. Jacek Fedorowicz, który najwyraźniej znalazł pojętnych uczniów w wydawnictwie SIK. Jego użyteczność polega zaś na tym, że zawsze można się wycofać z tego, co się w zasadzie powiedziało, zapewniając, że miało się na myśli coś zupełnie przeciwnego. A chyba będzie trzeba, gdyż tezy rozwinięte w przedmowie są wszystkie właśnie takie. W zasadzie prawdziwe, ale nie zupełnie. Teza pierwsza. Jak zwykło się sądzić, narodziny psychoanalizy zbiegają się z momentem śmierci opery. Jak gdyby opera, przynajmniej w swej tradycyjnej postaci, stała się czymś całkowicie nie do pomyślenia. Nic dziwnego zatem, że większość oper pretendujących do miana ostatniej nader często pobrzmiewa echem koncepcji Freuda. Koniec cytatu. Powyższy tekst łatwiej będzie przeczytać na naszej stronie internetowej, gdzie w jego kluczowych strategicznych punktach zastosowałem kursywę. Ta jednak wokalnie wychodzi gorzej. Myślę jednak, że obdarzeni wrażliwym uchem słuchacze wychwycili, o co chodzi. O asekuranstwo autora, który nie ma w zasadzie żadnych dowodów na głoszone przez siebie tezy, zatem każdemu kolejnemu zdaniu zakłada knebelek. Zwykło się sądzić, jak gdyby przynajmniej pretendujących nader często. Pytanie tylko, po co w ogóle wchodzić na teren tak grząski i jaki z tego pożytek? Odpowiem, żadnego. Przynajmniej dla ciebie, drogi czytelniku. Gdyż w skrajnej ostrożności swojej autorzy mają nosa. Wszystkie powyższe tezy są bez sensu. Zbieżności narodzin psychoanalizy ze śmiercią opery dowieść nie sposób, ponieważ najpierw trzeba by dowieść śmierci opery. Tego zaś dowiedzie jedynie ktoś obdarzony darem proroczym. Wówczas jednak nie będzie tracił czasu na pisanie książek, tylko zagra w euromiliony, znając z góry trafne numery. Przyjęcie roku 1900, wyjaśniam, to data publikacji interpretacji snów Freuda, to gest najczęściej arbitralny. Równie dobrze można by twierdzić, że opera zmarła pod wrażeniem, bo ja wiem, przyznania w owym roku pierwszej nagrody Nobla Röntgenowi za odkrycie wiadomych promieni. By nawet nie wspomnieć o narodzinach w tym samym roku fizyki kwantowej. Co więcej zaś, w operze jak w Mazurze taka dusza, że choć umrze, to się rusza. Przez cały wiek XX odbyły się setki prapremier, z czego dziesiątki utworów weszły na stałe do repertuaru. Gorzej pod tym względem wygląda, szczerze mówiąc, symfonia, nie wspominając nawet o sonecie i malarstwie figuratywnym. Nic mi również nie wiadomo o tym, by jakakolwiek opera pretendowała do miana ostatniej. Chyba że we wyobraźni autorów ani Lulu Berga, ani wymieniona później w tekście Daphne Ryszarda Straussa. Zresztą sam Strauss napisał 4 lata później Capriccio, operę znacznie lepiej się do tej wyimaginowanej roli nadającą. Autorzy przeoczyli zresztą Britena, dziś już klasyka, a Hansowi Wernerowi Hensemu, autorowi około 15 oper stale krążących po światowych scenach, przypisali jedynie próby, wskazując już na wstępie, jak niewiele wiedzą o repertuarze. O naturze ukochanych przez siebie rzadkich arcydzieł zdają się wiedzieć równie mało, skoro w dalszej części przedmowy znajdujemy porównanie Così fan tutte Mozarta z Tristanem Wagnera, jako dwóch dzieł przepojonych śmiercionośną rozpaczą. Ktokolwiek choć raz w życiu usłyszał Così, wie istotnie, jak rozdzierająca jest to muzyka, a wszystko kończy się tam nie tyle może wesołym oberkiem, co zbiorowym samobójstwem na cztery allegro molto c-dur. Rachunku wypadło mu, że wiosna wcale na świat już nie przyjdzie, że drogę zgubiła, za morzem została i do tej krainy nie trafi, że skowronki i słowiki śpiewać nie będą, bo całkiem zachrypły, że krakanie wron będzie odtąd jedyną pieśnią na świecie, że zorza zgasła, słońce na nic zczerniało, dni zamienią się w noce. Tak pisał w swej księdze koszałek opałek, aż go trzy kosmate bąki huknęły w łysinę, wywróciły kałamarz, atrament zalał zapisaną stronę i całe proroctwo na nic. Nie sądzę, by na Uniwersytecie w Lublianie studiowano sierotkę Marysię. Myślę jednak, że nasi autorzy więcej mieliby z tej lektury pożytku niż z Lacana, gdyż całe ich dzieło przesiągnięte jest syndromem koszałka opałka, a już szczególnie boleśnie tam, gdzie do głosu dochodzi ich oczywista inteligencja i wrażliwość natychmiast zagłuszone ideologicznym przesądem. Weszli obaj w świat opery nie po to, by się czegoś dowiedzieć i coś zrozumieć z otwartą głową i sercem, lecz by, niczym komisarze polityczni, wykręcić ręce starannie dobranym faktom i wymusić od nich jedynie słuszne zeznania. Oszołomiony czytelnik dowie się zatem, że opera urodziła się już martwa, była poronionym płodem sztuki muzycznej, czego ma rzekomo dowodzić utrata przez nią autonomii, co zmusza ją do pasożytowania na innych sztukach. Pierwsza część tego zdania w ogóle nic nie znaczy, a druga jest bez sensu, gdyż wszystkie sztuki pasożytują na sobie nawzajem, ile wlezie. Pospołu pasożytują zaś na najwyższej ze wszystkich boskim dziele czy materialnym świecie, jak tam kto rzecz tę postrzega. Powierzchowna znajomość rzeczy owocuje jak zwykle zamaszystymi tezami w rodzaju Wilhelm Furtwängla, najwybitniejszy dyrygent XX wieku, wyjąwszy wszystkich pozostałych, chciałoby się powiedzieć, za Churchillem, co pozwala autorom w ich niedościgłej skromności właśnie do Furtwänglera się porównać. Albo głównym zadaniem Divy była widowiskowa śmierć, choć dziwy umierać poczęły masowo dopiero w wieku XIX, czyli mniej więcej w połowie dziejów gatunku. Albo w świecie opery funkcjonuje obecnie system gwiazdorski, co dowodzi, że autorzy nie mają pojęcia, jak wygląda dzisiaj i jak wyglądał wczoraj świat opery. Albo podstawowy repertuar funkcjonujących dzisiaj teatrów operowych obejmuje około 50 oper od Glucka po Pucciniego. A dzieła skomponowane wcześniej i później nadal traktowane są jako ciekawostki. Tu jednak autorzy wprowadzają kolejne asekuranckie zastrzeżenie, powołując się na dane sprzed lat 20, rozszerzające tę listę do 100 tytułów. Tymczasem w ciągu owych 20 lat repertuar nieustannie się rozszerzał, zatem poznawcza wartość tezy i wyciąganych z niej wniosków jest żadna. Teza zaś brzmi: opera pozostaje w znaczącej mierze reliktem, szalonym anachronizmem, uporczywą próbą wskrzeszenia na stałe minionej już przeszłości. Rzecz w tym, że dokładnie to samo można powiedzieć o salach koncertowych, muzeach, księgarniach, że nawet nie wspomnę o wydziałach filozofii. Tu więc również nie dowiedzieliśmy się niczego godnego uwagi. Jako się rzekło, rozeznanie autorów w obecnym stanie życia operowego jest znikome, skażone prowincjonalizmem i zaściankowością oraz ideologicznym przesądem. Dowodzi tego m.in. lista ich lektur. Wiedzę o pierwszym wieku opery Mladen Dolar opiera na przykład na małej, skądinąd bardzo ciekawej książeczce Fryderyka Sternfelda Narodziny opery, Oxford University Press, 1993. Ponieważ jednak nie jest to podręcznik, lecz esej, a Sternfeld interesuje się szczególnie mitem Orfeusza, Dolar także nosa zza tej kwestii nie wystawia. Choć więc sam pomija milczeniem powrót Odysa i koronację Popeyi, twierdzi, że twórczość Monteverdiego cieszy się uznaniem tylko w kręgu ekspertów, czego najlepszy dowód stanowi jego zdaniem fakt, iż żadna z jego oper nie pojawiła się na scenie Metropolitan Opera. Istotnie, były one jednak i są grane w Houston i w Dallas, San Francisco i Los Angeles, o Londynie, Paryżu, Mediolanie i Wiedniu, nie wspominając. Dolarowi jednak chodzi o to jedynie, by dowieść druzgocącego, niestety, zwycięstwa Verdiego nad Monteverdim.
Alzatevi e partite, alcun vivente più non vedrete, dello specchio il bronzo ne afferta, e periglio vi sovrasti, o per voi giunto sia l'estremo giorno a confortarvi l'alma volerem, riacché
Rosa Poncel, etiopijca, scena z drugiego aktu Mocy Przeznaczenia Verdiego, nagrania sprzed 80 lat. Żarcik o tym, że Verdi tak się ma do Monteverdiego jak Offenbach do Bacha, ma długą, siwą brodę, pachnie studencką kafejką raczej niż fakultetem, a do tego jest już bardzo zwietrzały z estetycznego punktu widzenia. Nikt poważnie myślący o muzyce nie odważyłby się już dzisiaj na tak naiwną opozycję. Rzecz w tym, że naczelnym autorytetem autorów w kwestiach estetycznych pozostaje czcigodny esej Josepha Kermana sprzed pół wieku, opera jako dramat, pasjonujący skądinąd manifest opery elitarnej, gardzący Rigolettem, Carmen i Toską. Dolar sięga zresztą w tej mierze jeszcze dalej. Jeśli wierzyć jego wywodom, nazajutrz po mantueńskiej prapremierze dzieła Monteverdiego, opera weszła w liczący niemal dwa stulecia okres upadku, okres od czasów Monteverdiego po Mozarta, który dziś, nie licząc paru wyjątków, popadł niemal całkowicie w zapomnienie. Koniec cytatu. Tak pisze słowiański filozof w roku 2002, a więc w 80 lat po wskrzeszeniu Händla w Getyndze, w 170 lat od pierwszych koncertów Fétisa w Paryżu, kiedy to zafascynowany Chopin, skądinąd wielbiciel Händla, odkrywał muzykę Lulliego i Rameau, no i w 20 lat po legendarnej produkcji Atysa tegoż Lulliego w Paryżu. A zatem w czasach, gdy Cavalli, Lully, Händel i Rameau weszli na stałe do światowego repertuaru operowego i nikt nawet nie próbuje serio dyskwalifikować ich twórczości, bo by się ośmieszył. Dolar zaś zachowuje się jak ktoś, kto usłyszawszy po raz pierwszy język węgierski, z którego nie zna ani słowa, stwierdza, że języków nic nie znaczy. To jednak cechuje koszałka opałka. Skoro wie on na pewno, że wiosny nigdy nie będzie, nie podejrzewa nawet, że mógłby czegoś nie wiedzieć i nie stara się tego ukrywać, to w końcu nie jest takie trudne. Wali z grubej rury, a potem o nim bajki piszą.
Thank you.
Marie-Nicole Lemieux, aria Elpine z pierwszego aktu opery Antonia Vivaldiego, La Fida Ninfa, czyli Wierna Nimfa. Nowiutkie nagranie Jean-Christophe Spinoziego zrobione dla Naive. Zaledwie musnąłem tu problemy, jakie zawiera książeczka Dolara i Żyszka o rzekomej drugiej śmierci opery. Zatrzymałem się na pierwszej części autorstwa pierwszego z nich. Co więcej zaś, jak świetnie wiemy, jeden akapit błędnych faktów, złego myślenia, chwiejnej logiki, ideologicznego matactwa i pokrętnego pustosłowia to materia na cały esej polemiczny, a nie na audycję radiową. Co gorsza, po lekturze pierwszych stronic części drugiej autorstwa Żyszka spostrzegam, że owa część pierwsza to kaszka z mleczkiem. W sztuce aroganckiego bałamuctwa profesor Sławoj Żyszek zdaje się bowiem przerastać o głowę swego uniwersyteckiego kolegę. To jednak całkiem inna opowieść, do której może jeszcze wrócę, jeśli starczy mi samozaparcia i odporności przewodu pokarmowego. Tymczasem wszakże miej się na baczności, drogi słuchaczu i czytelniku, a 40 zł, które owa książka kosztuje, wydaj raczej na jakąś dobrą płytę. La Fida Ninfa Vivaldiego, z której fragment przed chwilą usłyszeliśmy, wydaje mi się całkiem niezłym kandydatem. Do usłyszenia.
RFI. Radio France Internationale. Les années passent sans merci.
Si l'on se frôle, c'est déjà ça.
Chacun son rôle, pas plus que ça.
Autant de fois que l'on se disait tout cela, tous les matins et les midis, et toute la semaine aussi.
C'est ridicule, mais c'est comme ça. Si l'on recule, on voit tout ça. On voit s'éteindre dans le ciel les étoiles et les arcs-en-ciel.
On verra bien, tu me disais.
Ce que cela fera après.
Dans le lit de tous les non-dits.
Sommeille tous nos paradis. Se dire mal où ça fait là. Tu sais les enfants c'est comme ça. Dira pas, dira, dira pas. Mais quand dira ça fera là. Mal à mon estomac.
N'attendons pas d'être plus là. Pour me raconter tout cela.
N'attendons pas.
Vite s'oubliera. Non, dis non, mais non, mais dis donc.
Non, dis non, mais non, mais dis donc.
Dis-moi le don, ce nom dit là.
Dis-moi le don.
Ce nom d'ici, dis-le-moi donc.
Dis-le-moi donc.
Non, dis non, mais non, mais non, mais dis donc.
Non,
non dis non, mais non, mais dis donc. Dis-moi le don, ce nom dit là. Ce nom d'ici, dis-le-moi donc.
Nasza audycja powoli, acz nieubłaganie dobiega końca. Ja Państwu tylko przypomnę najważniejsze informacje dnia w skrócie. Indyjskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały ostatnią grupę terrorystów w hotelu w Bombaju. W zamachach zginęło 195 osób, 295 odniosło obrażenia. Według policji najprawdopodobniej terrorystom chodziło o to, aby był ten zamach równie spektakularny jak ten 11 września w Nowym Jorku. Setki ofiar starć między chrześcijanami i muzułmanami w Nigerii w związku z wynikami wyborów lokalnych w środkowej części kraju. Projekt budowy pomnika UPA kolejnym powodem napięć na linii Moskwa-Kijów. A już się z Państwem żegnam, życzę bardzo udanej niedzieli i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Dobranoc.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.